Zwróćmy uwagę, że jest tutaj zachowana, czy punktem wyjścia jest taka atmosfera kuszenia seksualnego, która nie musi być takie bezpośrednie. Natomiast jest cały etap, całe etapy, które wychodząc od takiej atmosfery, można powiedzieć, nieczystości, ma się doprowadzić daną osobę do zaciemnienia. Zaciemnienia odnośnie posiadania. Ale jakie to są etapy? Więc pierwsza rzecz to jest taka zgryźliwość. Oznacza, że dana osoba dokucza innymi złośliwymi uwagami. Też świadczy o takim sposobieniu lub będąc jego wyrazem. Na przykład mamy taki fragment z książki Zbigniewa Uniłowskiego na temat zgryźliwości, czy inaczej złośliwości. Poszedł do kuchni, nalał sobie kawy, była zimna i wodnista. Jedząc, czytał Wolę ludu. Niech szlak to trafi, ciągle masa, lud ucisk. Sam jestem w nędzy, prawie i większe mam prawo do jedzenia codziennie obiadu, aniżeli chłop spod Małkini do fortepianu. Spojrzał na zegar, 11:00. Znowu upadła go fala zgryźliwości. Począł się błąkać po pokoju. Wziął z etażerki obszarpaną Lenorę Kadena Bandrowskiego. Począł czytać. W ustach miał smak proszku do zębów i kawy. Pfu, jak ten szczeka. Załgany, zaśliniony karierowicz. Gada. Rypnął niedolę górnika polskiego. Ciekawym, ile na tym zarobił. Menda wyrosła. Lucjan przerwał czytanie, znał to. Można dojść do takiego stanu właśnie wewnętrznej złośliwości, zgryźliwości na wszystko to, co do nas dociera. I też może być opryskliwość, znaczek wypowiadający nieuprzejmie, półsłówkami, lub wypowiadany, lub brzmiący nieuprzejmie. Tutaj inny fragment z książki Hanny Samson, Pułapka na motyla. Okryte ceratami stoły, mokrą szmatą ścierano po obiedzie. Co ja tu robię? Helena często zadawała sobie to pytanie, pieszcząc w zadumie biały obrus, symbol jej przynależności do innego świata, w którym nazywano ją panienką i zabraniano wstępu do kuchni. Helena mogła zrezygnować ze wszystkiego, w pewnym sensie przywykła nawet do opryskliwości ekspedientek i skromnych posiłków, do samodzielnego prasowania garderoby, rozmów z prostaczkami, ale z tego zrezygnować nie mogła i tak dalej. Ale chodzi tu o tę atmosferę, że ta kobieta spotyka się z taką górną opryskliwością. Czyli zgryźliwość, złośliwość oznacza sposób odbioru świata i odczytywania innych, zaś opryskliwość, czy taka niechęć, oznacza sposób wychodzenia do innych. Ale takie podejście do życia ma swoje konsekwencje dalsze, czyli wobec sytuacji życiowych, kiedy taką osobę spotykają różnego rodzaju niepowodzenia, a takie będą, to niezależnie od wszystkiego, i tutaj demon podsuwa, żeby było to poczucie krzywdy. Właśnie, poczucie krzywdy, poczucie ofiary, że jestem ofiarą, że mnie skrzywdzono. Ale sytuacja ta komplikuje się, bo taka osoba wraz z narastającym poczuciem krzywdy ma coraz większe wymagania od życia. To znaczy uważa, że jej więcej się należy, a co jej się szczególnie należy, według niej czas i to, że życie jest jej własnością. Czas jest jej własnością. A taka postawa właśnie prowadzi do tego wielkiego zaślepienia, w której wydaje się, że wszystko jest moją własnością i sam Bóg ma być mi podporządkowany. Jeśli tak nie jest, to wracamy tym bardziej do początku, do zgryźliwości i opryskliwości. Pokazany jest to cały właśnie taki proces. Jest atmosfera jakiejś nieczystości, potem chodzi jeszcze raz złośliwość, zgryźliwość, poczucie krzywdy, no bo zawsze jakieś tam niepowodzenia nie spotykają. skoro jestem skrzywdzony, to znaczy, że mi się wszystko należy, a wiadomo, że nie wszystko mi się należy, ale przynajmniej ten czas, to moje życie się należy, ono jest moje. I to jest największe takie zaślepienie. Czy to jest aktualne? Można powiedzieć, że ogólny klimat takich, właśnie takich ludzi, że takie osoby produkuje, brzmi to, to brzydko można powiedzieć, produkuje, ale na przykład młody mężczyzna, który uważa, że życie należy do niego, cudem się żeni, napotyka młodą żonę, która go kocha i walczy o niego, ale na jakie problemy i zmagania ona się naraża? Otóż kobieta zwykle oczekuje poczucia bezpieczeństwa, troski, a wobec takiego męża, który nie ma kontaktu ze sobą, musi przedzierać się przez jego złośliwość i opryskliwość. Ale jeśli taką podejmuje pracę, ona powoli przynosi owoce, ale powoli. Następnie dziecko, które się pojawia w małżeństwie dla takiego męża, jest zagrożeniem. Nawet mówi wprost, to zabiera mi czas, to zabiera mi wolność, koniec życia. Dopiero trzeba czasu, żeby w tym człowieku budziły się uczucia ojcowskie, radość bycia ojcem, ale też dokonuje się powoli i przy ogromnej cierpliwości tej żony, która normalnie powinna go wyrzucić za drzwi, zanim taki człowiek dojrzeje. I tacy ludzie są, prawda? Tacy ludzie są. Jeżeli nie spotka takiej mądrej żony, no to wtedy, no cóż. No inny, podobny wariant może być w inny sposób w przykładzie żony. Taki straszny, można powiedzieć, wariant, taki może być ostateczny, relacjonuje Piotr Kowalczuk w przedostatnim numerze Do Rzeczy o chłopcu, który 13-letnim, który zabił swoją nauczycielkę od francuskiego nożem. Przy tym to tak bardzo dobrze ten Piotr pokazuje, że ten chłopiec dorasta, jeżeli ogląda telewizję w środkach z tych mediów, no to wzrasta w atmosferze nieczystości. Jakby powszechnie, nieczystość jakby jest powszechnie dostępna na wyciągnięcie ręki, prawda? I oczywiście to rodzi złośliwość, to rodzi opryskliwość, która prowadzi do nienawiści. I ten chłopiec z całą premedytacją no, przygotował tę śmierć. Nawet założył sobie komórkę na szyję, także jak zabijał tą kobietę nożem, to wszystko to było nagrane, a ponieważ wiedział, że nie spotkał go kara, bo jest małoletni, więc z całą premedytacją to jeszcze opisał, przedwcześnie przekazał i dokonał czegoś takiego. Oczywiście to jest sytuacja bardzo skrajna, ale ogólny klimat do czegoś takiego może doprowadzić. Jest też do rzeczy taka rubryka Gwiazdo Bzdur, prowadzona przez Zuzannę Dobrowską-Piczyńską. I ona, może być za każdym numerem dostarcza taką, tworzy taką, może być galerię z tej całej naszej elity aktorów, pisarzy, producerów, którzy w ten sposób myślą. W ten sposób myślą. Uważają, że czas należy do nich. Taki dramatyczny był wpis tej pisarki, takiej pornograficznej, lipnickiej, gdzie ona mówi, że no, dzieci są niepotrzebne, bo dlatego nie ma dzieci, bo zabierają czas, zabierają energię, więc nie może się powiedzieć temu, co by chciała. I no, bardzo smutne było, że pod jej wpisem pojawiło się około 300 takich wpisów kobiet, no a niestety, w moim przypadku to już za późno, to już są, ja już mam dzieci, prawda, już nie mogę tego cofnąć i co teraz zrobić. I to jest cała taka galeria właśnie osób, które uważają, że czas należy do nich, że są własnością czasu. że Bóg jest, że czas jest ich własnością. No i to jest, tak można powiedzieć, ogromne zaciemnienie. Oczywiście, że ten problem takiego, no, że ten, takiego powiedziałbym, że ja jestem gospodarzem tego czasu, on może się również w innej formie ujawniać w życiu kapłańskim czy zakonnym. Na przykład, jeżeli wikariusz przychodzi do proboszcza, obejmuje nową parafię i pierwszą rzeczą, o której zaczyna rozmowę z proboszczem, mówi: kiedy będę miał dzień wolny? To jest pierwsze. Kiedy będę miał dzień wolny? A co znaczy dzień wolny? To lepiej czasami nie mówić. Bo to się mu należy, prawda? To jest punkt wyjścia, nie? No a potem oczywiście, no, to spełnia funkcję. Spełnia funkcję. Ale to nie jest przyjęcie, powołanie. Funkcję. Tak każda inna. Jestem przy ołtarzu, a potem z ołtarzem mam swój czas. I tego typu mentalności w niektórych sytuacjach jest coraz więcej. Natomiast w układach takich zakonnych może być tak zwana asertywność. To jest często po terapiach, niestety. Ale przynajmniej ja mam taką, że tak powiem, socjologiczną czy doświadczenie, czyli asertywność. To, co mi odpowiada. Prawda? Muszę pilnować swoich granic i tak dalej. Co też oczywiście bardzo utrudnia oddanie się Jezusowi. No gdzieś tam jestem, nie mam odwagi opuścić, ale tego mego czasu muszę bardzo pilnować. Tych przykładów można by tutaj mnożyć. I teraz no, takie przejście do Karmelu. Więc tak, jeśli chodzi o Jana od Krzyża, to najlepiej pokazuje to, że on nie uważał czasu dla siebie, że to jest jego własność. Ja to już tam w niektórych miejscach to mówiłem, to było podejście do jego pracy pisarskiej. Bo my tak naprawdę jakby kojarzymy Jana w oparciu o jego dzieła. Dla nas Jan od Krzyża to są dzieła. Głębia mistyki, piękno poezji. Natomiast dla Jana pisanie tych dzieł nie było rzeczą najważniejszą. Bo najpierw było życie zakonne ze wszystkimi konsekwencjami. Wspólna modlitwa w chórze, wspólne posiłki, wspólne rekreacje, prace w różnych klasztorach. Ciągle gdzieś coś budował, a zwykle jak zostawał przorem, to zawsze musiał w tym względzie bardzo wiele zrobić. Niektórzy pamiętają naszą wizytę w Los Martires w Granadzie i tylko dzięki panu Andrzejowi nie zostaliśmy zamknięci do godziny 4 po południu. Opiekował się chorymi, czy tam budował potem Segowi, opiekował się chorymi z samoddaniem. Następnie miał obowiązki zarządzania, formacji, spełniał je przez całe swoje życie i to czynił z ogromnym nakładem miłości, taktu pedagogicznego i czasu. I wiemy, że jednakowo poświęcał czas tam, powiedzmy, doktorom, profesorom z Uniwersytetu Alcalá de Henares czy Baezy, jak i również no, prostym kobietom. No i nauczanie ustne, kronisko duchowe wśród kamitanych boskich, współbraci świeckich i na końcu dopiero praca pisarska jeśli pozostało mu siły czasu. Więc to nie był człowiek, który uważał, że jest tak uzdolniony, ma takie doświadczenie, więc to koniecznie musi pisać, prawda? I są tacy czasami zakonni pisarze, czy zakonne pisarki, które no, o ten swój czas walczą i nie można go tknąć. Mamy też przykład małej Teresy. Ja ciągle wracam do tego przykładu, do tej osoby, do jej relacji, do tej Teresy od świętego Augustyna. To oprócz tego, że ona jakoś tak naturalnie Teresę irytowała, no są tacy ludzie czasami, że nas irytują swoim oddechem, swoim chodzeniem, swoim sposobem zamykania drzwi i tak dalej. Natomiast tutaj jeszcze było coś więcej, bo to była taka siostra, która w rozumnicy była pierwsza, najbardziej pobożna, najbardziej oczytana, najbardziej kochająca Francję, najbardziej kochająca wspólnotę, najbardziej znająca Jana od Krzyża, świętą Teresę, no nie wiem, gwiazda. Natomiast jak się wychodzi z rozmównicy, czy jakieś takie, no to już wiadomo, już jest smutna. Potem jeśli chodzi o pracę, no to no tyle, o ile, prawda, ale to już nic więcej, nic więcej. Nawet nie domyśli się, skoro nikt nie powiedział, a wiadomo, że tak jak w układach domowych, przecież tutaj są kobiety, które prowadzą dom rodzinny, więc wiedzą, że takich różnych spraw domowych jest całe tysiące. I po prostu można to widzieć, można nie widzieć, prawda? Ale wiadomo, że ktoś musi to zrobić. I w takich układach klasztornych takich rzeczy też jest tysiące, bo to jest jednak dom, gdzie wszystkie sprawy nie robi służąco, tylko ktoś tam, trzeba to widzieć. No i akurat taka siostra, to ona nic nie widzi, tylko tyle, co może. Więc Tereska wobec niej się uśmiechała, tak? Mimo wszystko się uśmiechała i przy Teresce ona też się uśmiechała, więc takie były lepsze momenty. No. Czy się nawróciła, trudno powiedzieć. Natomiast chcę przejść do świętej Teresy, bo tutaj jest też taki temat ważny, bo Boże, to też już kiedyś mówiłem, ale właśnie taki może być bardzo taki subtelny temat, bo to, co mówimy, no to już to są jakby takie te przykłady, które na początku przytoczyłem, no to są jakby takie jakby oczywiste. Natomiast Teresa mówi o czymś takim, można być bardziej delikatniejszym. To znaczy, Teresa mówi o sytuacji w 5 rozdziale, gdzie ktoś uważa, no bardzo słusznie, tak, że modlitwa myślna, czas na modlitwę jest rzeczą ważną. I teraz też właśnie w układach klasztornych ktoś powie, no nie, ale ja muszę pilnować modlitwy, tak. Ja miałem też takie problemy z klerykami, których na szczęście już nie ma, ale to też takie było, prawda, no jakoś taki wychowawca, no, różne rzeczy czasami wypadały i kogoś tam mówię, proszę, żeby tam poszedł, mówię, nie, proszę, jestem teraz modlitwę myślną, ja tego nie mogę zrobić, bo to jest mój charyzma, to jest moje powołanie i koniec. I chodzi o to, że tego typu pokusa może także się pojawiać w dalszym ciągu, powiedzmy, czy to w układach życia klasztornego, czy zakonnego, czy także w układach życia w świecie, że zwłaszcza w układach życia rodzinnego, że podejmujemy właśnie no, tą praktykę życia no, duchowego, w którą wpisana jest codzienna msza święta, w ciągu tygodnia wpisana jest ta medytacja, pół godziny, czy tam kwadrans, zależy od możliwości. I teraz może być takie właśnie przekonanie, że to musi być za wszelką cenę, kosztem nie wiadomo czego. Natomiast wiemy, że no, tak jednak nie jest. I są takie sytuacje, w których po prostu trzeba to zostawić. Tylko tak, oczywiście, że w przypadku no, życia na klasztorze, no to jednak jest ktoś, jest ten przełożony, czy jest ta przełożona, którzy powiedzmy decydują, tak? Na przykład tu Teresa przytacza przykład pewnego zakonnika. Odnosi się do podwładnego, który przyjął zasadę, że nie odmówi żadnego polecenia, które w ciągu dnia poleci mu do wykonania przełożony. I zdarzył się dzień, w którym wydawało się, że wszystkie normy w posłuszeństwie zostały przekroczone, kiedy na koniec przełożony poleci mu iść do ogrodu z gracą, ale zachowując posłuszeństwo aż do końca, został umocniony widzeniem Pana niosącego krzyż. A wówczas uświadomił sobie, że to wszystko, co on przechodzi, to w porównaniu z męką Pana jest niczym. Więc w układach takich, no powiedzmy, klasztornych jest to łatwiejsze, tak? Oczywiście idąc za głosem przełożonego, nawet jeżeli to jest trudne i wydaje się, że po ludzku już jest niemożliwe, to jednak no, nie błądzę. Natomiast oczywiście tu też jest ważne, że no, przyjmuje tę wolę Bożą przychodzącą przez tę osobę, która go prezentuje. Natomiast no, w przypadku życia w świecie ta sytuacja się no, jednak komplikuje, no bo no, co jest tą wolą Bożą, prawda? Jakie są te granice w podejmowaniu pewnych zadań, pewnych obowiązków? Czy to wynika tylko z mojego lęku? Czy to wynika z mojej gorączkowości? Czy to wynika z mojego perfekcjonizmu? Prawda? To są bardzo trudne takie sytuacje do rozeznania. Natomiast jednak tak jak w przypadku no, zakonnika, czy powiedzmy księdza, który słucha biskupa i też musi stoczyć pewną, powiedzmy, wewnętrzną walkę, żeby jednak przyjąć w tym poleceniu głos Boży, to jednak są takie możliwości, żeby ten głos Boży przyjąć również w tych sytuacjach takich domowych, rodzinnych. I są pewne kryteria, w oparciu o które można to odczytać. Ja tutaj już ten tekst też kiedyś przytaczałem, ale mi się wydaje, że ten tekst de Blair jest wciąż aktualny, bo ona podaje pewne kryterium, w oparciu o które możemy powiedzieć, że my tę wolę Bożą przyjmujemy. W tych układach mówię codziennych. Mówi tak. Nasz codzienny chleb otrzymujemy dzięki codziennemu trudowi niektórych naszych braci. Nasz codzienny chleb to nasza codzienna łaska. W codziennej naszej łasce zawsze mała cząstka pochodząca skądś, z czyjegoś codziennego trudu. Czyli chodzi o to, że jest taka postawa wdzięczności. To nie jest tak, że mi się wszystko należy. Bo ani to dopołudnie nie musi do mnie należeć. Ani słońce, ani wszelkich innych rzeczy, ani chleb, który zjadłem rano, czy kawę, którą wypiłem, to jest przeszło przez czyjeś ręce, prawda? Więc taka postawa wdzięczności. I dalej. Nie ma przypadkowego trudu. Przypadkowa jest nasza wola, która nie zawsze chce przyjąć swój trud. Skąpi go, targuje się o niego, partaczy go. Dlatego też chodzi o to, że gdy wstajemy rano, pisze de Blair, czeka nas wykonanie naszego trudu, jak czeka nas wykonanie naszej pracy. A szczegóły tej pracy są przez Boga zamierzone, tak jak i zamierzone są przez Niego szczegóły tego trudu. Można bardzo dobrze wykonać pracę, a nie wykonać bardzo dobrze trudu. No i jakie to są te trudy? Takie te zwyczajne, najprostsze, które trzeba podjąć. W tym fragmencie, który przytoczyłem z powieści Umińskiego, właśnie tam jest taka ta zgryźliwość jest od początku, takie rozdrażnienia, prawda? I to, co czyta, go drażni, i ta kawa go drażni, bo jest zimna, i pasta do zębów go drażni, bo zostaje w zębach. Wszystko go drażni, prawda? Nie ma przyjęcia tego podstawowych rzeczy. Dlatego mówi, ten kult dla woli Bożej w małych trudach, od tego trzeba zacząć, ustrzeży nas od tych większych błędów, prawda? No i także oczywiście, że jest też no właśnie świadomość okazji. Musimy sobie zdawać sprawę, że niekiedy te okazje, które wyprowadzają człowieka na manowce, wyrastają jak deszcze po grzybie, jak grzyby po deszczu. Więc coś naprawdę świadomość pewnych rzeczy, prawda? I nie wszystko to, co się okazuje, staje się tak przed nami, jest naprawdę wymaga takiego tutaj rozeznania, zwłaszcza kiedy my próbujemy iść taką drogą duchowego, szukamy woli Bożej, musimy się liczyć z tym, że pojawią się jakieś okazje, nie wiem. Naprawdę trzeba mieć tutaj pewne rozeznanie. Jakiś tam przyjaciel, prawda, z Tygodnika Powszechnego, czy z Duchu Tygodnika Powszechnego, wyjedzie na manowce, znam takie przypadki, prawda. Wejdzie w dom i potem rozwala to od środka. I tego typu sytuacji może być czasami bardzo wiele. No i takie właśnie też ta kwestia posłuszeństwa. No, okolicznościom. Tutaj Teresa przytacza przykład pewnego prowincjała. No, prowincja to jest taki człowiek, który ma ważną odpowiedzialność, ale on właściwie musi każdego dnia odczytywać wolę Bożą. A okoliczności są różne, prawda? I ona przytacza taki przykład właśnie takiego prowincjała i mówi tak: nie miał przez długie lata choćby jednego dnia dla siebie. A to pewnie oznacza i to, że nie zawsze miał czas na modlitwę. To jednak starał się, aby każdą wolną chwilę wykorzystać na modlitwę i we wszystkim starał się zachować czyste sumienie. Co prawda nie mógł się pewnie pochwalić darami modlitwy mistycznej. To jednak był osobą skłonną do posłuszeństwa i co dalej ważne, miał wolność ducha. To oznacza, że nie był przywiązany do swoich dzieł. I kiedy on umiera, ona była zaniepokojona. Jego los po śmierci, okazuje się, że po śmierci od razu poszedł do nieba. Dobrze, w każdym razie zdajmy sobie sprawę, bo tutaj nie chodzi, żeby teraz straszyć, ale chociażby ten cały program edukacyjny, edukacja o zdrowiu, on przede wszystkim wprowadza w taką atmosferę nieczystości. To z kolei już od najmłodszych lat wprowadza w atmosferę zgryźliwości, opryskliwości, która może doprowadzić tego 13-latka do takiej nienawiści, że zabił swoją nauczycielkę. I co najgorsze, to doprowadza do tego najgłębszego zaciemnienia, że ja jestem Panem życia, że życie należy do mnie, że czas należy do mnie. Natomiast wiemy, że to tak nie jest. Śmierć Jacka Magiery spowodowała różne, że tak powiem, komentarze, ale najczęściej z tego, co tam słyszę, co tam wypowiadają się niektórzy, to, że skończyło się jego życie, że jak dramatycznie się skończyło jego życie. Jakby no, widać, że ci ludzie uważają, że życie też należy do nich, tak? I nagle okazuje się, że nie musi tak być, że życie nie należy do mnie, prawda? Że może być zabrane i się skończyć w sposób najmniej spodziewany i w okolicznościach najmniej spodziewanych. I taka tutaj, jakaś taka, przynajmniej ta świadomość, że życie nie należy do mnie, no, u wielu osób się pojawia. I to jest bardzo cenne. Co dalej z tym zrobią, to już jest inna historia. No niestety Louis jest aktualny i wydaje mi się, że też pozwala nam jakoś tak mierzyć się z tymi zagrożeniami, które są obecnie, ale także też samemu się z tym konfrontować, żeby nie robić sobie, jakby powiedzieć, najmniejszego odcinka czasu w moim życiu, że to należy do mnie, albo że mi się coś należy, bo tak naprawdę nic mi się nie należy i nawet jedna sekunda też, czy jedna dziesiąta nie należy do mnie. Więc, a wiemy, że taka pokusa nawet w życiu pobożnym, nastawioną duchowość pod kątem wierności modlitwy też może się pojawić. Oczywiście można też w inny sposób uciekać od modlitwy, tłumacząc się, że poświęcam się dla innych, to jest inna sprawa, prawda? Ale taka pokusa w mniejszym czy większym stopniu również i nam grozi.